Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo, jest 27 maja 2026 roku, minęła godzina 19:00. Jak w każdym programie na żywo na tym kanale, także ten będzie podzielony na dwie części. W pierwszej części moje zreferowanie, analiza tematu głównego, a dzisiaj tematem numer jeden może być tylko... Temat numer jeden może być tylko jeden. To jest podpisanie traktatu z Wielką Brytanią, traktatu, który zawiera specjalną klauzulę obronną. No i nie sposób, aby na kanale zajmującym się geopolityką nie poruszyć, nie rozwinąć tego. Żyjemy niewątpliwie w ciekawych czasach. To drugi z rzędu traktat podpisany, jeżeli chodzi o grupę E3. No a trzeci przed nami, 17 czerwca, 13 czerwca jeszcze przed nami, ale o tym przyjdzie powiedzieć. Poruszę także kilka innych bieżących kwestii, bieżących tematów, a następnie przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania. Proszę pytania zadawać na czacie, czat jest do Państwa dyspozycji, można zadawać pytania, pisać komentarze. Najlepiej napisać wersalikami słowo pytanie, następnie treść właściwą, abym w drugiej części mógł tutaj swobodnie do tego przejść. Dzieje się, szanowni Państwo, dużo, dlatego nie przeciągając, jeszcze na samo zakończenie tego wstępu, chciałem Państwa zaprosić jutro przed godziną 8 rano ukaże się standardowy odcinek podcastu geopolitycznego, gdzie poruszę tematykę, no, trzy tematy istotne, bardzo ważne, między innymi plany utworzenia nowej struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego na tak zwanej wschodniej flance NATO. Pytanie, na ile to jest oczywiście coś dającego realną siłę, a na ile jest to iluzja i takie fabrykowanie przyzwolenia do bardziej agresywnej polityki względem Rosji. Będę także jutro mówił o chińskim programie kosmicznym. Ten program nabiera rozpędu, no i pojawia się temat misji księżycowej. Czy powstanie reaktor jądrowy na Księżycu, wybudowany przez Chińczyków i Rosjan. O tym już jutro przed godziną 8, także serdecznie Państwa zapraszam. A teraz chciałbym przejść do polsko-brytyjskiego traktatu. Donald Tusk, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podpisali w zachodnim Londynie, w bazie sił lotniczych Norfolk, traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Baza Northolt to jest takie miejsce symboliczne. Symboliczne z uwagi na to, że w czasie II wojny światowej tam właśnie sformowany był słynny Dywizjon 303, który brał udział w bitwie powietrznej, w bitwie o Anglię. No, tu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tego typu symbolika ma istotne znaczenie dla prowadzenia dyplomacji brytyjskiej, dla wykorzystywania takich państw jak Polska. Granie na emocjach jest bardzo charakterystyczne. Swego czasu marszałek Józef Piłsudski, bez względu na ocenę tej postaci historycznej, powiedział takie słowa, które moim zdaniem warto zapamiętać. Sztuką rządzenia Polakami jest wzbudzanie odpowiednich nastrojów i w mojej ocenie do perfekcji opanowali to Anglosasi. Brytyjczycy no, grają w tę grę od bardzo wielu, no, nawet nie dekad, od wielu stuleci, w to rozgrywanie państw europejskich, w to budowanie przeciwwagi dla mocarstw na kontynencie eurazjatyckim, no i Polska jest bardzo dogodnym adresatem do takiej polityki. No właśnie, wystarczy pograć na symbolice historycznej, poklepać Polaków po ramieniu, powiedzieć, że piękna karta historii, ale już, że tak powiem, odnieść się do 1, a właściwie 3 września 1939 roku, zadać pytanie, co robili w Wielkiej Brytanii polscy generałowie po zakończeniu II wojny światowej, jakie zaszczytne funkcje im rząd w Londynie oferował, no to już te słowa nie padły i o tym mowy publicznie nie ma, na pewno nie na tym szczeblu, na którym spotkał się premier Donald Tusk. Donald Tusk zresztą, że tak powiem, słuchał z wyraźnym zaciekawieniem Keira Starmera, kiedy ten właśnie roztaczał takie dziwne wizje przed Polską i mówił między innymi, tutaj będzie krótki cytat, cóż za fantastyczne miejsce, by podpisać ten dokument. Mamy długą wspólną historię, wspólne wartości, razem walczyliśmy, przelewaliśmy krew. Koniec cytatu. No to typowa obłuda i hipokryzja charakterystyczna dla Brytyjczyków. Pomijam w ogóle kwestię wspólnej historii, ale czy wspólnych wartości, a jakie to wspólne wartości miałyby dzisiaj łączyć Polskę i Wielką Brytanię? Ten ostatni kraj przecież wprowadza to, można powiedzieć, taki totalitarny zamordyzm, jeżeli chodzi o cenzurę, jeżeli chodzi o cenzurowanie mediów społecznościowych. Zamykani są w więzieniach ludzie, którzy są politycznie niepoprawni. O jakie wartości w ogóle my mówimy? O jaką chociażby politykę migracyjną? To, co robią władze brytyjskie, zamieniając Wielką Brytanię, no właśnie, w taki, można powiedzieć, hub imigracyjny. Ewidentnie jest prowadzona tam polityka wielkiej podmiany. No, jeżeli to mają być wspólne wartości, za które Polska miałaby przelewać krew, no to jest już w ogóle jakiekolwiek nieporozumienie. Natomiast faktem jest, że nie zająknął się Keir Starmer o tym, że Wielka Brytania nie przyszła Polsce z pomocą po wypowiedzeniu wojny III Rzeszy przez Francję i Wielką Brytanię 3 sierpnia. Nie zająknął się o tym, że Polacy zostali pozostawieni sami sobie po tym, jak właśnie przelewali wspólnie z Brytyjczykami krew, co oczywiście mówię w cudzysłowie. Natomiast warto pójść dalej, przyjrzeć się temu, co pisały o tym media, ale także dalszym słowom brytyjskiego premiera, który podkreślał, że obecnie nie ma większego wyzwania, które stałoby przed Wielką Brytanią i przed Polską, niż, cytuję, rosyjska agresja na Ukrainę. I dalej widzimy, jak uderza to w nasze kraje. To jest kontekst, w którym podpisujemy to, co jest pokoleniowym wzmocnieniem relacji w zakresie bezpieczeństwa i obronności między naszymi krajami. Koniec cytatu. Ewidentnie Wielka Brytania gra na osłabienie Rosji. To jest stara polityka jeszcze Imperium Brytyjskiego. Chodzi o osłabienie głównego mocarstwa, który kontroluje Heartland, mówiąc tutaj językiem właśnie brytyjskiego geopolityka i geografa Sir Halforda Mackindera. Niewątpliwie też ta inicjatywa, warto to podkreślić, wyszła od samego Keira Starmera. Zresztą sam Donald Tusk mówi o tym, że wciąż pamięta styczniowe spotkanie z 2025 roku. Ja kiedyś Państwu w podcaście geopolitycznym o tym wspominałem w zeszłym roku. Mówiłem, że będą takie przymiarki do takiego porozumienia, do takiego nowego traktatu. Natomiast sam fakt, że następuje to zacieśnienie, jest także na każdym kroku widoczne, jeżeli chodzi o współpracę służb wywiadowczych. No, zresztą minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreśla, że właśnie jest ta współpraca bardzo ścisła między MI6 a chociażby agencją wywiadu czy służbą wywiadu wojskowego. No to też pokazuje, że Polska jest bardzo mocno zaangażowana w ten interes brytyjski i amerykański. Było to widać chociażby po tych naciskach na Polskę, jeżeli chodzi o odblokowanie ciśniny Ormus. No, mnóstwo takich przykładów, tak naprawdę widzimy, że ta współpraca jest niezwykle ścisła, niezwykle głęboka. Natomiast jeżeli chodzi o sam traktat, to też można zobaczyć już na samym wstępie, jest napisane tam jednoznacznie, wprost o obronie Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Polski, jest mowa o obronie cyberprzestrzeni, jest mowa o szerszej współpracy w ramach NATO, o wzmacnianiu NATO i o wzmacnianiu solidarności europejsko-amerykańskiej. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co powiedział polski premier jeszcze przed wylotem do Londynu. I to jest też ciekawe, muszę to Państwu zacytować, ponieważ powiedział to Donald Tusk, który przecież z wykształcenia jest historykiem. I to jest cytat. Historia uczy nas, a geografia poucza w sposób wyjątkowo bolesny, że Polska musi budować sojusze wiarygodne. Takie, które będą przede wszystkim odstraszały ewentualnych agresorów. Sojusze, z których będą wynikały praktyczne działania przed ewentualnym konfliktem, aby uniknąć bezpośredniego zagrożenia. I taki charakter ma traktat między Polską a Wielką Brytanią. Koniec cytatu. No można powiedzieć, że trudno o większy chichot historii niż po klęsce wrześniowej, po klęsce z września, października 1939 roku, po absolutnym fiasku polsko-brytyjskiego układu sojuszniczego o wzajemnej pomocy, który został podpisany 25 sierpnia 1939 w Londynie, niż te słowa, które wypowiedział z wykształcenia historyk premier Donald Tusk. No przecież to jest ewidentne pokazanie, że Polacy nie wyciągają żadnych wniosków z historii, że kompletnie się nie uczą na własnych błędach. Obecnie głową państwa polskiego, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest doktor historii, premierem jest magister historii. I cały czas mamy wchodzenie dokładnie w te same buty, w te same kolejny. Wystarczy, że ktoś z zachodu zaświeci jakimiś błyskotkami, powie kilka miłych słów o Polsce, o wkładzie Polaków w bitwie o Anglię, a Polacy już są gotowi podpisywać nawet najbardziej bezsensowny układ, traktat z klauzulą obronną. Ja tylko przypomnę, że przecież sygnatariuszami tego układu z 25 sierpnia 1939 roku był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie Edward Raczyński i brytyjski minister spraw zagranicznych Lord Halifax. Był to traktat, który gwarantował Polsce natychmiastową pomoc militarną i polityczną w przypadku agresji ze strony państwa europejskiego. Był oczywiście bezpośrednio wymierzony w zagrożenie ze strony III Rzeszy. Jak to wyglądało w praktyce? W praktyce wyglądało tak, że w odpowiedzi na agresję III Rzeszy i jej sojuszników na Polskę 1 września 1939 roku, 3 września Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy, natomiast mimo formalnego sojuszu żadnej realnej pomocy Polska nie otrzymała. I to jest podsumowanie, szanowni państwo, tego, co się wydarzyło. Mimo podpisanych traktatów ani Francja, ani Wielka Brytania żadnej realnej pomocy Polsce nie przekazały, nie oświadczyły. Natomiast te słowa Donalda Tuska sprzed wylotu do Londynu, który mówi o naukach płynących z historii, który mówi o tym, że historia powinna budować wiarygodne sojusze, no to jest absolutne zaprzeczenie jakichkolwiek nauk płynących z historii. Zresztą Donald Tusk używał bardzo dużych słów. Mówił o dziejowej chwili i mówił też o ostrożności i sceptycyzmie, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, tak gdy jakby próbował sobie zostawić jakąkolwiek furtkę w ocenie swojej osoby przez kolejne pokolenia Polaków. Natomiast tak naprawdę ta sytuacja jest kuriozalna. Jest po prostu kuriozalna. Najważniejszym punktem, szanowni państwo, tego traktatu polsko-brytyjskiego jest punkt drugi. Mówi o dwustronnej klauzuli obronnej. Ten zapis według mediów i polskich, i brytyjskich ma być prawnie obowiązujący i musi być ratyfikowany przez parlamenty obu krajów. No miejmy nadzieję, że wywiąże się w parlamencie ciekawa dyskusja. Miejmy nadzieję, dlatego że ewidentnie cała ta idea zrodziła się w ramach grupy E3, czyli takiego rdzenia tak zwanej koalicji chętnych. Przypomnę, że w ubiegłym roku został podpisany traktat z Nicei, to jest taki traktat, no właśnie, o współpracy w zakresie obronności bezpieczeństwa z Francją, polsko-francuski. Teraz z Wielką Brytanią 13 czerwca ma być podpisany kolejny traktat, czy 17 z Niemcami. No, w każdym razie jest ta sytuacja, że tak powiem, materializacją tej idei grupy E3, która ewidentnie tworzy z Polskę zderzak strategiczny. Tworzy z Polski zderzak strategiczny. To pozwala takim politykom jak Donald Tusk mówić, że Polska jest bezpieczna, że Polska jest silna, zwarta, gotowa, niczym mówił to marszałek Śmigły-Rydz jeszcze w 1939 roku. I najgorsze jest to, że decydenci zaczynają wierzyć we własną propagandę. Wierzyć we własną propagandę, to w jaki sposób zachowuje się MSZ Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście relacji z Rosją, to ostatnie wezwanie ambasadora Georgija Michno do MSZ-u przy Alei Szucha i no właśnie, wręczanie mu tu noty protestacyjnej w związku z tym oświadczeniem, czy tym ostrzeżeniem MSZ-u rosyjskiego o wycofywaniu placówek dyplomatycznych z Kijowa, no jest kuriozalne. No co Polska zrobi Rosji, jeżeli Rosja nie przyjmie tego do wiadomości? No to trzeba znać tutaj pewien umiar, natomiast ewidentnie widać tutaj oderwanie od rzeczywistości, widać, że grupa E3 bardzo mocno nastawiła decydentów państwa polskiego do przyjęcia tych gwarancji bezpieczeństwa, które mają dawać taką iluzję, mają dawać takie poczucie bezpieczeństwa, aby prowadzić ostrzejszą politykę względem Rosji. Jutro będę mówił w podcaście geopolitycznym o perspektywie nowego dowództwa dla Łotwy i dla Estonii, ale to jakby osobna sprawa. Natomiast faktem jest, że ta inicjatywa narodziła się, inicjatywa traktatu polsko-brytyjskiego narodziła się właśnie w styczniu 25 roku podczas wizyty Keira Starmera w Warszawie. Ona się spotkała z natychmiastową aprobatą ze strony premiera Tuska. Potem trwały długie negocjacje, grupy robocze, także przedstawiciele różnych resortów, także Ministerstwo Obrony Narodowej tutaj debatowali w tej kwestii, natomiast od samego początku mówiło się, że absolutnie kluczowy jest punkt drugi umowy, czyli wspólna klauzula obronna. I to jest coś, o czym się mówiło od stycznia 2025 roku. Ja tylko przypomnę, że ten traktat nicejski z Francją, ten traktat z Nancy z Francją z 9 maja 2025 roku brzmi traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni. W każdym razie ten traktat z Niemcami ma być nieco węższy, ale skupiony na współpracy w zakresie obronności. Oczywiście w czerwcu zrobię odpowiedni materiał, również materiał prawdopodobnie na żywo, zaraz po podpisaniu tego układu z Niemcami. Szczegółów tak naprawdę, takich powiedziałbym operacyjnych, nie znamy. Co ma się wydarzyć w szczegółach operacyjnych na wypadek napaści na którekolwiek z państw, tego nie wiemy. No to oczywiste jest tak, że ten traktat ma służyć przede wszystkim tworzeniu takiego bufora geostrategicznego w Europie Wschodniej dla Wielkiej Brytanii i ma być elementem nacisku na Federację Rosyjską. To nic innego jak właśnie tworzenie zderzaka strategicznego. I to jest wielkie zagrożenie, to jest pokazanie, że nie wyciągnięto absolutnie żadnych wniosków z 25 sierpnia 1939 roku. I to, szanowni państwo, wygląda bardzo słabo, tym bardziej, że dochodzi do dziwnych wpadek. Pytanie, czy zaplanowanych, czy można powiedzieć ukartowanych przez byłego szefa agencji wywiadu. To nie pierwszy raz, kiedy mówię o tym człowieku. Mówię oczywiście o pułkowniku Krawczyku. Wczoraj na kanale otwartym na YouTubie pułkownik Krawczyk, były szef agencji wywiadu, uchylił rąbka tajemnicy, niektórzy mówią, że złamał tajemnicę państwową, przekazując informacje niejawne, no ale tak jak mówię, to niektórzy tak twierdzą. W każdym razie przyznał się, że w czasie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej agencja wywiadu werbowała twórców na YouTubie, którzy mieli, no właśnie, być pudłami rezonansowymi dla odpowiedniej narracji, która miała zrzucać całą winę za kryzys na granicy polsko-białoruskiej na stronę w Mińsku, natomiast słowem miała nie mówić o zaangażowaniu także polskiego wywiadu i także instytucji państwa polskiego w działania wymierzone przeciwko Republice Białoruś po 9 sierpnia 2020 roku. Pamiętajmy, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej był odwetem. Mówimy o tej tym, powiedziałbym, kryzysie migracyjnym, o przerzucaniu migrantów na stronę polską. To próba wywołania takiego kryzysu była działaniem odwetowym na Polsce po ingerencji, po tych działaniach mających na celu wywołanie kolorowej rewolucji na Białorusi po wyborach prezydenckich 9 sierpnia 2020 roku. No ale oczywiście już o tym pułkownik Krawczyk nie mówił, za to powiedział, że ujawnił te kulisy działania służb specjalnych, co się nie mieści w żadnym realnym standardzie. No trudno szukać takich standardów na przykład w MI6, w wywiadzie brytyjskim. Trudno, znaczy żadnej poważnej, szanującej się służby na świecie niczego by takiego nie powiedział. Zresztą uważna analiza tego, co się wydarzyło wokół kryzysu na granicy, łatwo da się tutaj po prostu bardzo łatwo zidentyfikować z imienia i nazwiska konkretnych współpracowników agencji wywiadu. Naprawdę, nie trzeba być jakimś wielkim specjalistą w zakresie bezpieczeństwa, ani w zakresie służb specjalnych, wystarczy po prostu połączyć kropki. Skoro pan pułkownik Krawczyk mówi wprost o tym, o konkretnej sytuacji, o ludziach, konkretnej grupie osób zaangażowanych w prowadzenie działań informacyjno-psychologicznych, którzy pracowali, otrzymywali pieniądze z agencji wywiadu, tych kanałów, które podejmują tematykę społeczno-polityczną, nie jest tak dużo w Polsce, w języku polskim, bardzo łatwo. Ja nie będę oczywiście tutaj wymieniał tych nazwisk. Naprawdę dużo czasu mi nie zajęło, aby zidentyfikować konkretne osoby z imienia i nazwiska, które zdaniem pana pułkownika Piotra Krawczyka były współpracownikami agencji wywiadu i prowadziły działania na kierunku białoruskim. W mojej ocenie to się kwalifikuje oczywiście na kodeks karny i na postępowanie, ale to jakby jest osobna sprawa. Przede wszystkim jest to psucie standardów, które są. Pułkownik Krawczyk nie po raz pierwszy kompromituje siebie i służbę, w której służył. Widać zresztą, że nie ma doświadczenia operacyjnego. Stąd te liczne wpadki. Natomiast ja Państwu mówiłem o tym wywiadzie, którego udzielił swego czasu dla programu Didaskalia, dla redaktora Patrycjusza Wyżgi, gdzie straszył Federację Rosyjską wyłączeniem sygnalizacji świetlnej w Moskwie bądź wyłączeniem metra w Moskwie. I no, to było kuriozalne, bo kilka dni po tej wypowiedzi, która została odnotowana w Moskwie, stanęła linia metra, no ale nie w Moskwie, tylko w Warszawie. I pytanie, czy to był zbieg przypadku, czy to była odpowiedź. No ale to pozostawiam to oczywiście bez większego komentarza. Wskazuję Państwu na to, co się dzieje. To znaczy mamy u szczytu władzy ludzi absurdalnie wręcz niekompetentnych. Przypomnę tylko, że Sun Tzu, jak to woli, starożytny tutaj chiński strateg, mówił o tym, że takim szczytem dywersji jest wspieranie ludzi niekompetentnych w kraju przeciwnika, aby osiągali najwyższe stanowiska państwowe. I moim zdaniem taką właśnie dywersją jest dotknięta III Rzeczpospolita. To jest najwyższa forma dywersji. Nie trzeba niczego wysadzać, nie trzeba niczego zamykać. Wystarczy po prostu ułatwiać drogę na szczyt ludziom skrajnie niekompetentnym, a oni zrobią robotę już za inne mocarstwa, za innych, za po prostu oficerów operacyjnych. I to się dzieje na naszych oczach. To jest niewyobrażalne, że także w służbach specjalnych są ludzie tak skrajnie niekompetentni jak pułkownik Piotr Krawczyk, który mimo swojego doświadczenia, mimo swojego wykształcenia, bo jest iranistą, no nie ma tego doświadczenia operacyjnego i tak naprawdę bardzo dużo mówi. Mówi zdecydowanie więcej niż tutaj powinien, a to jest grzech numer jeden, jeżeli chodzi o tajne służby. Także szanowni Państwo, w tym zakresie widzimy, że nawet sojusz z Wielką Brytanią nie ratuje tutaj Rzeczypospolitej, nie ratuje Polski, to są fałszywe gwarancje bezpieczeństwa, to są iluzje bezpieczeństwa. Wielka Brytania jest daleko, jest za kanałem La Manche. Każdy ewentualny odwet rosyjski będzie w Europie Wschodniej, jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek eskalacji na linii NATO-Rosja. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Wielka Brytania nie ryzykuje tak, jak ryzykuje Polska. Istnienie Wielkiej Brytanii w żaden sposób nie jest zależne od istnienia Polski. Stąd, jak pisał Stanisław Cat-Mackiewicz, sojusz brytyjsko-polski jest sojuszem egzotycznym. To jest typowy sojusz egzotyczny. I możecie Państwo powiedzieć, widzę też tutaj w komentarzach, że Państwo piszecie, że całkiem słusznie, że historia niczego nie nauczyła. Tak, ale ja myślę, że to nie tylko z tego wynika, bo naprawdę nie wierzę w to, żeby premier Tusk jako historyk z wykształcenia, czy prezydent Nawrocki jako historyk z wykształcenia naprawdę nie znali historii. Historykami byli przecież i prezydent Bronisław Komorowski. Mieliśmy mnóstwo prawników zresztą też u władzy, którzy generalnie przecież jeszcze kiedy były egzaminy na studia, musieli zdawać egzamin z historii. Obecnie jest brana pod uwagę przy rekrutacji na prawo rozszerzona matura z historii, a zatem no, gdybyśmy jeszcze wzięli prawników do tej grupy historyków, czyli i prezydenta Andrzeja Dudę, i prezesa byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, i przecież Mateusz Morawiecki, historyk z wykształcenia, no to mamy ewidentną przewagę ludzi, humanistów, którzy powinni tę historię znać. I ja nie wierzę, że jej nie znają. Mogą oczywiście wyciągać z niej błędne wnioski, ale myślę, że przede wszystkim tutaj jest kwestia obcego lobby. To lobby brytyjskie jest bardzo, bardzo silne. To jest jedno z najsilniejszych lobby w Polsce. Wywiad brytyjski się czuje jak w domu w Polsce. Traktuje państwo polskie jako bazę operacyjną dla swoich działań. Oczywiście nie znajdziecie państwo informacji na ten temat w ostatnim raporcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo ABW widzi tylko trzy kierunki operacyjne dla działań kontrwywiadu, czyli Rosję, Białoruś i Chiny. Macie państwo to w ostatnim raporcie, raport, który omawiałem na tym kanale. No to jest absolutnie coś skandalicznego. Nie ma w ogóle kierunku niemieckiego, nie ma ukraińskiego, nie ma izraelskiego. I można byłoby nawet powiedzieć, że o nie, to są sojusznicy, tam Niemcy, Francja, Wielka Brytania, to jest NATO, NATO się nie szpieguje wzajemnie. No to jest oczywiście bzdura, bo oczywiście, że się szpieguje, natomiast no, w żaden sposób nie da się wytłumaczyć braku uwzględnienia kierunku ukraińskiego i kierunku izraelskiego, bo wiemy, że oba wywiady są, czy wywiady obu tych państw są niezwykle aktywne i niezwykle agresywnie działają operacyjnie na terytorium państwa polskiego. No i tutaj jeszcze kolejny temat, bo nie sposób tego nie poruszyć, to jest coś absolutnie bulwersującego. Szanowni Państwo, decyzją Wołodymyra Zełenskiego, ukraińskiego przywódcy, jedna z jednostek sił zbrojnych tego państwa jest uhonorowana, została podjęta decyzja o uhonorowaniu jej w taki sposób, że będzie nosiła imię, cytuję, bohaterów UPA. Bohaterów UPA, czyli bohaterów tak zwanej ukraińskiej powstańczej armii. Ja przypomnę tylko, że tak zwana ukraińska powstańcza armia ponosi odpowiedzialność za ludobójstwo na narodzie polskim. Przede wszystkim na Wołyniu, ale nie tylko na Wołyniu. I tutaj Zełenski tłumaczy swoją decyzję chęcią, cytuję, przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska i docenieniem wzorowej służby jednostki. Koniec cytatu. Zatem, szanowni państwo, mamy do czynienia z sytuacją, w której samodzielne Centrum Operacji Specjalnych Północ, bo tak brzmi pełna nazwa tej jednostki wojskowej ukraińskiej, otrzymuje imię bohaterów UPA. Czyli jeszcze, mówiąc bardziej dosadnie, mówiąc tu dosadniej, Polska wspiera Ukrainę od 2022 roku, przekazując m.in. sprzęt wojskowy dla Sił Zbrojnych Ukrainy, gdzie te Siły Zbrojne Ukrainy aktywnie biorą udział w kulcie ludobójców na narodzie polskim. No to pytanie jest fundamentalne. Jak można inaczej nazwać politykę rządu w Warszawie niż piłowaniem gałęzi, na której się siedzi? Bo ja nie wierzę, że to pozostanie bez skutków. Ja to wielokrotnie mówiłem, ale to oczywiście powtórzę. Jeżeli u naszego sąsiada na wschodzie jest wielki kult zbrodniarzy na narodzie polskim, ludzi, którzy dokonali najokrutniejszego ludobójstwa w dziejach Europy, a być może nawet całego świata, a na pewno jest to ludobójstwo z największym okrucieństwem dokonane na narodzie polskim w całych dziejach, to czego się możemy spodziewać? Jak ci ludzie z jednostki noszącej imię bohaterów UPA zostaną zdemobilizowani i trafią do polityki ukraińskiej, a być może trafią, pojadą dalej na zachód. Przyjadą do swoich partnerek, które są w Polsce, w Niemczech. Jaką rolę będą odgrywać ci ludzie? Czy ci ludzie nagle wyzbędą się szowinizmu rodem właśnie z ukraińskiej, tak zwanej ukraińskiej powstańczej armii, z organizacji ukraińskich nacjonalistów, wyrzekną się nacjonalizmu integralnego Dmytro Doncowa, wyrzekną się nawiązań do przeszłości neonazistowskiej? No oczywiście, że nie. Ten radykalizm się jeszcze wzmocni po przegranej wojnie, bo Ukraina wojnę już strategicznie przegrała. To jest tylko pytanie, w jakich granicach pozostanie. Czy pozostanie jako jednolite państwo, czy będzie to więcej niż jeden podmiot państwowy. Czy ulegnie po prostu dezintegracji, tak jak powiedział swego czasu Viktor Orban. W związku z czym, szanowni państwo, to jest fundamentalne pytanie. To jest fundamentalne pytanie, bo moim zdaniem państwo polskie świadomie toleruje, decydenci państwa polskiego świadomie tolerują tego typu działania. Mówienie o tym, że jest to przywrócenie historycznych tradycji wojska ukraińskiego, oznacza, że następuje afirmacja, następuje no właśnie włączenie w te tradycje, do której się przyznają współcześni Ukraińcy i przywódcy tego państwa, także tej zbrodniczej karty, tej karty ludobójczej. No to czego my się spodziewamy? Bo moim zdaniem, jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli ta wojna zakończy się większymi stratami niż były zakładane, nawet teraz przez państwo ukraińskie, przez oligarchów ukraińskich, przez wojskowych ukraińskich, którzy doskonale wiedzą, jaka jest sytuacja nie tylko na froncie, ale jaka jest sytuacja przemysłowa, gospodarcza, zaplecza demograficznego, zdolności mobilizacyjnych i tak dalej, no to w którą stronę pójdzie ta nienawiść ukraińska? W którą stronę pójdzie szukanie winnych? Czy tylko oligarchowie, czy tych nowych 17 tysięcy milionerów za 2025 rok będą obarczeni winą? Nie. Znając życie, oni będą szukać wśród najsłabszego z sojuszników Ukrainy, który graniczy z tym krajem. To Polska i Polacy będą obarczani przez sporą część tych zradykalizowanych, tych fanatyków banderowskich, będą oskarżani o klęskę Ukrainy. Jak państwo myślicie, jak to się może skończyć? Proszę pisać na czacie. Ciekaw jestem państwa opinii, ale ja już wielokrotnie mówiłem, że spodziewam się narastającego napięcia polsko-ukraińskiego łącznie z jakąś formą konfliktu, także być może nie wykluczając konfliktu zbrojnego polsko-ukraińskiego, ale to jest tylko i wyłącznie na życzenie decydentów III Rzeczpospolitej. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Kilka dni temu władze ukraińskie sprowadziły do kraju prochy jednego ze zbrodniarzy, z działaczy tak zwanej organizacji ukraińskich nacjonalistów, niejakiego Andrija Melnyka. Ja tylko przypomnę, że Izrael miał odwagę zaprotestować przeciwko temu. Izraelski Instytut Yad Vashem napisał w ogóle o tym, że upamiętnianie przywódcy formacji, która kolaborowała z nazistowskimi Niemcami, podważa pamięć o ofiarach Holokaustu. Padło takie oświadczenie Instytutu Yad Vashem. W Polsce wszyscy nabrali wody w usta. Mówię wszyscy w sensie decydentów, tych ludzi, którzy są dzisiaj u władzy. Natomiast, szanowni państwo, jeszcze raz podkreślam, to co zrobił Wołodymyr Zełenski, czyli zadecydował o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ imienia bohaterów UPA, to jest plucie na groby, na bezimienne groby, na te właściwie nieistniejące mogiły, gdzieś setek tysięcy Polaków pomordowanych przez Ukraińców, zresztą nie tylko nacjonalistów ukraińskich, po prostu zwykłych Ukraińców. To jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo, coś niewyobrażalnego. Ja sobie osobiście nie jestem w stanie wyobrazić tego, że na przykład polskie wojska specjalne, czy to jednostka wojskowa komandosów z Lublińca, czy to Agat, czy to Nil, czy Grom, czy Formoza, mogłyby w jakikolwiek sposób współpracować z ukraińskimi wojskami specjalnymi po czymś takim. Po nadaniu jednej z jednostek specjalnych ukraińskich imienia bohaterów UPA. Coś absolutnie niewyobrażalnego. Żaden polski żołnierz nigdy nie powinien więcej się dokładać do szkolenia ukraińskich żołnierzy, bo to jest piłowanie gałęzi, na której siedzimy. Dzisiaj Wojsko Polskie nie miałoby moim zdaniem najmniejszych szans w konfrontacji zbrojnej z siłami zbrojnymi Ukrainy, biorąc pod uwagę zdolności produkcyjne dronów, zdolność adaptacji do współczesnego pola walki przez Ukraińców i absolutną siermiężność Wojska Polskiego. To jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat. Polska została rozbrojona. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem. Około 1000 jednostek sprzętu pancernego zostało przekazanych na Ukrainę, bo to czołgi, bojowe wozy piechoty, kołowe transportery opancerzone, armatochaubice Krab. To oczywiście ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego rodzaju, samoloty, śmigłowce, broń strzelecka. To udostępnienie kilkudziesięciu jednostek Wojska Polskiego na różnego rodzaju szkolenia dla ukraińskich żołnierzy. No, ja nie wierzę w to, że te jednostki były odpowiednio zabezpieczone kontrwywiadowczo. Naprawdę nie wierzę. Nie wierzę w to, że policja była odpowiednią osłoną kontrwywiadowczą objęta, ochroną i osłoną kontrwywiadowczą. Nie wierzę w to, że Straż Graniczna jest odpowiednią osłoną i ochroną kontrwywiadowczą objęta. To jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. Wpuszczone zostały miliony ludzi, których nikt nie sprawdzał. Ukraińscy wojskowi penetrowali wywiadowczo, nie boję się tego powiedzieć wprost, penetrowali wywiadowczo polskie jednostki wojskowe, jednostki policji, straży granicznej. Cały system w ogóle ochrony granic był testowany przez Ukraińców. Sprawa granatnika generała Szymczyka to jest wierzchołek góry lodowej. Do tego mamy do czynienia z umoczeniem sporej części establishmentu politycznego, medialnego w Polsce w procederze po prostu łapówek. Nie chcę tu mówić o prezentach, o suwenirach, które Ukraińcy przywozili. To były po prostu łapówki, ale także sprzęt szpiegowski, elektronika szpiegowska, która była wręczana, ona w odpowiedni sposób była maskowana w różnego rodzaju przedmiotach codziennego użytku dla przedstawicieli samorządów, dla polityków, dla funkcjonariuszy policji, służb specjalnych, oczywiście, jeżeli chodzi o to. Zobaczcie państwo, co zrobiła delegacja amerykańska przed wylotem z Chin. Wszystkie prezenty, jakie otrzymała, czy Donald Trump, czy Pete Hegseth, czy Scott Bessent, czy inni generalnie członkowie delegacji amerykańskiej, czy szef NVIDII, czy szef Boeinga, to wszystko lądowało do jednego wielkiego kontenera i kontenera na śmieci, krótko mówiąc, który nie był zabierany na pokład Air Force One ze względów bezpieczeństwa. A u nas w Polsce i politycy, i samorządowcy, i funkcjonariusze, i żołnierze brali jak leciało te wszystkie pamiątki, te wszystkie prezenty od strony ukraińskiej. Bóg raczy wiedzieć, co do dzisiaj jest w tych wszystkich biurach, urzędach, które kontaktowały się z Ukrainą. Na fali tej sztucznie wywołanej takiej emocjonalnej burzy i hurra pomocy dla Ukrainy i tej sztucznie wywołanej ukrainofilii, spenetrowane zostało państwo polskie, została dokonana wielka podmiana. Sama szef ABW, obecny szef ABW w ostatnim swoim wywiadzie, pierwszym i jak na razie jedynym, na szczęście tak naprawdę, przyznał, mówię o pułkowniku Syrysko, przyznał, że na terenie państwa polskiego jest co najmniej 2 miliony ludzi ludności rosyjskojęzycznej. 2 miliony ludności rosyjskojęzycznej, a dodajmy do tego jeszcze ludność ukraińskojęzyczną, dodajmy inne narodowości, także mamy w ciągu 4 lat zrobioną wielką podmianę, mamy zmianę struktury etnicznej państwa polskiego. Wspieranie Ukrainy miało być zaporą przed ruskim mirem, a tak naprawdę i Morawiecki, i Tusk zrobili nam ruski mir na ulicach polskich miast. Jaki będzie skutek? Nie trzeba być jakimś wielkim specjalistą. Co będzie po podpisaniu traktatu z Niemcami w czerwcu? moim zdaniem zaczną się podchody pod eskalację napięcia z Rosją, prowokacje pod fałszywą flagą, próba sprowokowania Rosji, a wiemy, że zderzakami strategicznymi będą Litwa, Łotwa, Estonia i oczywiście Polska. Jeżeli będą pytania na ten temat, to oczywiście chętnie to rozwinę. Jest nas już grubo ponad 1000 osób na żywo, już prawie 1300, także zachęcam Państwa do komentowania, do zadawania pytań. Poruszyłem tematy i związane z traktatem polsko-brytyjskim. Szczegółów takich operacyjnych nie podano i to mnie bardzo martwi, ponieważ zdaję sobie sprawę, że Brytyjczycy po raz kolejny wystawiają Polskę jako zderzak. Poruszyłem kwestię kultu zataczającego coraz szersze kręgi, kultu neonazizmu i banderyzmu na Ukrainie. Mamy sytuację, w której Wołodymyr Zełenski, traktowany przez elity w Warszawie, czy establishment w Warszawie, jako prezydent Ukrainy, mimo że od już dłuższego czasu zgodnie z konstytucją Ukrainy nie pełni tej funkcji, czy nie powinien jej pełnić, wprost nadaje jednostkom wojsk specjalnych imię bohaterów zbrodniczej, ludobójczej UPA. W Polsce nikt tego nie widzi, za to jest wzywany ambasador Rosji. Nie ambasador Ukrainy, ale ambasador Rosji jest wzywany przez ministra Radosława Sikorskiego. No coś niewyobrażalnego. Także poruszyłem także temat wypowiedzi pułkownika Piotra Krawczyka. Absolutnie skandaliczna wypowiedź, która po prostu zdradza personalia, pośrednio, no ale jednak zdradza personalia współpracowników agencji wywiadu. W ogóle tego typu mówienie o działaniach operacyjnych, o modus operandi służby wywiadowczej, no jest po prostu kuriozalne. Ja nie wiem, komu służy pan pułkownik Krawczyk, ale w mojej ocenie na pewno nie Polsce i nie narodowi polskiemu tego typu wypowiedziami. To tyle, szanowni państwo. Chciałbym przejść teraz do drugiej części. Zanim to zrobię, dwa ważne ogłoszenia. Po pierwsze, zastanawialiśmy się już jakiś czas temu z moimi szanownymi widzami, jak w jakiś sposób taki symboliczny uczcić dziesięciolecie tego kanału, który Państwo oglądacie. Od lipca 2016 roku ten kanał istnieje w sieci, istnieje na YouTubie jako podcast geopolityczny i postanowiłem, że najlepiej będzie spotkać się z Państwem osobiście i takie spotkanie odbędzie się 14 czerwca bieżącego 2026 roku w Warszawie. W lipcu byłoby to bez sensu robić, bo wiadomo, sezon urlopowy, wakacje i tak dalej, dlatego ciutkę wcześniej spotkamy się w Warszawie. To mój apel do wszystkich moich szanownych widzów, subskrybentów, patronów, do wszystkich tych, bez względu na to, ile Państwo jesteście na tym kanale, czy od dziś, czy od 10 lat, serdecznie zapraszam 14 czerwca 2026 roku, to jest w niedzielę o godzinie 18:00 do Warszawy. Tutaj będziecie Państwo widzieli plakat. Jest to spotkanie z okazji 10. rocznicy powstania podcastu geopolitycznego. Jest to spotkanie autorskie połączone z premierą mojej najnowszej książki, tej książki Geopolityka świata wielobiegunowego. Spotykamy się w restauracji Przyjaciele przy ulicy Wilczej 58A. Jeszcze raz powtórzę, Warszawa, ulica Wilcza 58A, 14 czerwca, niedziela, godzina 18:00, spotkanie jubileuszowe związane z 10. rocznicą powstania podcastu geopolitycznego, spotkanie w formule premiery mojej nowej książki, będzie można się spotkać, będzie można podejść, porozmawiać, otrzymać autograf, dedykację, nie tylko na tej najnowszej książce, także na tych książkach, które no, przez te ostatnie lata wydawałem. No, pierwsza moja książka ukazała się w roku 2006, a zatem ciut więcej niż tylko 10 lat, ale i z tymi starszymi książkami też będzie można podejść, będzie można otrzymać autograf, dedykację, a przede wszystkim porozmawiać. Planujemy tutaj nie tylko prelekcje, ale także planujemy dyskusje, być może będą goście, że tak powiem, VIP, ale goście specjalni, ale tutaj nie chcę zdradzać, nie chcę uchylać rąbka tajemnicy. Będzie sporo ciekawych ludzi także na sali, będzie można porozmawiać, będzie dyskusja i ta przed kamerami, ponieważ ci z Państwa, którzy nie będą mogli dojechać na to spotkanie 14 czerwca, będą mogli obejrzeć to na żywo. Tutaj twórcy kanału PSTV, redaktor Piotr Szlachtowicz wraz ze współpracownikami będą, że tak powiem, zabezpieczać te zdolności techniczne, będą tutaj, że tak powiem, umożliwiać, będzie naprawdę profesjonalna transmisja. Oczywiście to jest adresowane dla Państwa. Kto z Państwa chciałby się ze mną spotkać, poznać, być może jeszcze nie mieliśmy, znaczy z większością z Państwa nie miałem prawdopodobnie okazji się poznać, więc będzie taka możliwość. To jest sympatyczny, naprawdę sympatyczny lokal, można sobie zamówić kawę, herbatę, coś mocniejszego, można zjeść na miejscu, także serdecznie Państwa zachęcam, a kto z Państwa miałby taką ochotę, miałby chęć, gest wspomóc transmisję na żywo z tego spotkania, jest taka możliwość tutaj na czacie będziecie Państwo mieli tutaj informacje, jest zrzutka od właśnie operatorów, od ludzi, którzy będą wszystko filmować, zapewniać jak najwyższą jakość. Jest możliwość wsparcia tej ekipy, która będzie prowadziła transmisję, ale także jeżeli ktoś ma z Państwa taką możliwość, chęć, gest, to bardzo proszę o wsparcie tej zrzutki i zapewnienie tej transmisji dla osób, które nie będą mogły 14 czerwca przybyć do Warszawy. A ja już za chwilę przejdę do odpowiedzi na Państwa pytania. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania, pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Zapraszam Państwa na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 9 października, organizowany przez Cezary Graf Office. Ja też będę tam obecny. Zapraszam do tej grupy majątkowej i przypomnę, że Cezary Graf prowadzi od wielu lat także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Wszystkie szczegóły związane właśnie z ofertą tej firmy znajdziecie Państwo na stronie www.cezarygraf.com. A ja już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Użytkownik Dawid R. Panie Leszku, tutaj pyta Pan o książkę. Jeżeli książka była zamówiona w przedsprzedaży, a przyszła bez autografu, proszę napisać do właściciela księgarni. Jest na stronie tomaszcukiernik.pl, można napisać. Proszę zrobić zdjęcie, wysłać maila. Poradzimy na to coś, nie ma żadnego problemu. Wiem, że różnego rodzaju reklamacje wydawca, kolega Tomasz Cukiernik uwzględnia, także nie ma żadnego problemu. Dziękuję użytkownikowi Miłosz Sieracki, jeśli dobrze widzę, tutaj za wsparcie. Dziękuję także wszystkim tym z Państwa, którzy jesteście, wspieracie ten kanał. Dziękuję użytkownikowi TJJ Tombo za wsparcie i czytam wiadomość tutaj od użytkownika. Panie Leszku, trzeba wysyłać masowo listy do biur poselskich marszałka Bosaka, żeby dokonali interwencji w tej sprawie nazw UPA. To kolejny skandal. Każda inicjatywa obywatelska jest oczywiście możliwa, natomiast ja jestem realistą, wiem jak mocno umoczeni są politycy III Rzeczpospolitej, jak szerokie kręgi zatoczyła nie tylko afera podkarpacka, ale także afera dotycząca krzywdzenia dzieci we wspomnianej już przeze mnie agencji wywiadu. I mówię to oczywiście z pełną odpowiedzialnością, nie zdradzam tu żadnych tajemnic, mówię o czymś, co było opisywane przez media. Paweł W., Były wiceszef agencji wywiadu, został skazany na 3,5 roku więzienia za krzywdzenie dzieci, za brzydkie przestępstwo na literę P, którego tu, no, oczywiście nie mogę tego rozwinąć, bo algorytmy YouTube'a natychmiast obniżą zasięgi, już zresztą mocno obniżają zasięgi moich filmów, ale prawda jest taka, że służby specjalne III Rzeczpospolitej nie przeszły nigdy żadnej weryfikacji, są bardzo głęboko umoczone we współpracę z obcymi służbami specjalnymi, są bardzo głęboko umoczone w nielegalny handel bronią, są bardzo głęboko umoczone w afery obyczajowe, no właśnie, w tworzenie siatek krzywdzących dzieci. To są zorganizowane grupy przestępcze, które są były i w WSI, i są w innych służbach specjalnych. W ogóle to jest niewyobrażalny skandal, że płacimy jako podatnicy miliard złotych na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ogranicza swoją działalność kontrwywiadowczą do trzech kierunków, do rosyjskiego, białoruskiego, ruskiego i chińskiego. No to jest kompletne nieporozumienie. Koza Morena, użytkowniczka pisze, historia nas uczy, że idiotów jeszcze nigdy niczego nie nauczyła. No tak. Tak, to powtarza się, to piszecie Państwo oczywiście, że historia nikogo nic nie nauczyła w Polsce, że popełniane są te same błędy i tak dalej. Diabeł Diabelny pyta, czy zatem nie jesteśmy o kolejny ogromny krok bliżej wojny? Historia kołem się toczy, a wniosków brak. Pozdrawiam, książka jest super. Również pozdrawiam, dziękuję za podzielenie się opinią dotyczącą książki. Myślę, odpowiadając użytkownikowi, odpowiadając szanowny państwa, że niestety po podpisaniu w dniu 2026 roku nowego traktatu z klauzulą obronną z Wielką Brytanią jesteśmy bliżej wojny. Niestety tak. Soniacz 2. Czy wschodnia część Polski zostanie poświęcona w razie rzekomego konfliktu Rosja-NATO? To jest pytanie, nad którym nie przejdę po prostu do porządku dziennego, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę, iż na Ukrainie po przegranej wojnie pojawią się pomysły, one już istnieją, one tylko są na marginesie marginesu, ale pojawią się pomysły wśród najbardziej zradykalizowanych części ukraińskiego społeczeństwa, tego straumatyzowanego, tego wśród także weteranów, którzy wrócą, powetowania sobie strat na wschodzie, na zachodzie. Rozumiecie Państwo, o czym mówię. Moim zdaniem takie głosy się pojawią, pojawi się taka ukraińska myśl polityczna. Jej jakoś specjalnie nie trzeba rozwijać, bo ona jest, ta ukraińska myśl geopolityczna, także o bardzo silnym korzeniu antypolskim. Natomiast moim zdaniem Niemcy bardzo skutecznie grają tutaj kartą ukraińską. To znaczy, widać to ewidentnie, że Niemcy nakręcają całą tę spiralę napięcia w tej części Europy, chcąc osłabić państwo polskie. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. No nie jest żadną przyczyną, że najsilniejsza diaspora ukraińska jest we Wrocławiu. To nie jest żaden przypadek, szanowni państwo. Natomiast widzimy, co się dzieje w Wiesbaden. Tam jest to taki element kierowania tymi najważniejszymi operacjami ukraińskimi przeciwko Rosji. Wiele tu wskazuje na to, że właśnie w Wiesbaden są prowadzone tego typu działania. Zresztą było duże śledztwo New York Timesa, ono zostało opublikowane w marcu, czy wyniki, część wyników została opublikowana w marcu 2025 roku. Tam było pokazane, jak dużą rolę odgrywają amerykańskie służby specjalne i siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w planowaniu ukraińskich operacji wojskowych. Zresztą sam były naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy, Walerii Załużny, obecnie ambasador tego Ukrainy w Wielkiej Brytanii, swego czasu określił właśnie to niemieckie centrum w Wiesbaden jako, cytuję, tajną broń związaną z planowaniem i prowadzeniem operacji przeciwko Rosji. No to szanowni państwo, jeżeli w taki sposób jest wykorzystywane terytorium Niemiec, jeżeli Niemcy tak aktywnie się włączają właśnie w działania przeciwko Rosji z terytorium Niemiec, no musimy sobie zdawać sprawę, że to nie Niemcy będą tym głównym obszarem odpowiedzi rosyjskiej. To Polska. No i teraz jest pytanie. Tutaj użytkownik zadał pytanie, czy Będzie to ze stratą dla terytoriów na wschodzie Polski. Jeżeli nastąpi odpowiedź rosyjska, to wszyscy to odczujemy. Bez względu na to, czy ktoś mieszka w Lublinie, w Białymstoku, w Wrocławiu, w Szczecinie, czy w Częstochowie. Dlaczego? Dlatego, że odpowiedź rosyjska będzie odpowiedzią w infrastrukturę krytyczną państwa. A zatem w pierwszej kolejności to będą cyberataki na znacznie większą skalę niż to, co obserwujemy teraz. Te różne zagrożenia. To będzie potężna odpowiedź, która sparaliżuje na jakiś czas administrację państwową, system finansowy, system bankowy. To będzie uderzenie w systemy łączności, to będzie uderzenie w elektrownie, w stacje i podstacje energetyczne. Krótko mówiąc, brak prądu, brak gazu, brak bieżącej wody, brak łączności, jeżeli chodzi o telefonię komórkową, jeżeli chodzi o funkcjonowanie elektronicznej administracji, jeżeli chodzi o mnóstwo takich, powiedzieliby, no, takich rzeczy życia codziennego. No i pytanie, czy bez prądu, bez gazu, bez bieżącej wody będzie tylu komandosów klawiatury, co obecnie, którzy chcieliby już iść na Moskwę, a na pewno na Kaliningrad. Zobaczymy. Domowicz Robert pyta, jakie są stosunki polsko-chińskie? Pozdrawiam serdecznie, również pozdrawiam. Jakie są stosunki polsko-chińskie? Oczywiście jest duży deficyt w handlu zagranicznym. Polska ma ogromny deficyt, jeżeli chodzi o relacje z Chinami. Natomiast no, pytanie jest z natury tych, powiedzmy, skomplikowanych. To znaczy, były wielkie nadzieje, a widzimy małe efekty. O tak mógłbym to określić. Gdybym miał najbardziej lapidarnie, tak najkrócej powiedzieć o relacjach polsko-chińskich, to bym powiedział, że one są chłodne, dosyć pragmatyczne, ale przede wszystkim pragmatyczne ze strony Chin i wielkie nadzieje, małe efekty. To, co widzimy. Polska w 2012 roku weszła, co prawda, do formatu 16+1. Część widzów może nie pamiętać tego, dlatego tylko w telegraficznym skrócie przypomnę, że format 16+1 w 2012 roku to była taka inicjatywa chińska dla Europy Środkowo-Wschodniej. Ona potem została przekształcona w inicjatywę 17+1, potem to się stało 14+1, no... Różne kraje się wyłamywały po drodze. Pekin obiecywał Polsce, czy też kreślił normalną wizję, czy dobrą perspektywę inwestycji infrastrukturalnych. Polska miała być włączona w nowy jedwabny szlak, w projekt pasa i drogi. Mówiło się także o nowym bursztynowym szlaku. No natomiast efekt jest minimalny. Natychmiast właściwie Amerykanie zaproponowali inicjatywę alternatywną wobec 16+1, czyli inicjatywę Trójmorza. Polska została odciągnięta, było torpedowanie inicjatyw chińskich, chociażby tej pod Łodzią, rozbudowy takiego wielkiego hubu Polska mogłaby w ogóle pełnić taki rolę takiego eurazjatyckiego hubu, natomiast pod naciskiem amerykańskim zostało mnóstwo tego typu inicjatyw storpedowane, te relacje się bardzo mocno ochłodziły, no a potem to oczywiście już było z górki. W 2019 roku został aresztowany pracownik Huawei pod zarzutem szpiegostwa. Tutaj sprawę prowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Potem władze w Warszawie wykluczyły koncern chiński Huawei z budowy sieci 5G. Oczywiście pod presją Stanów Zjednoczonych. Tutaj ABW wydała odpowiednie rekomendacje, w związku z czym to się po prostu nie udało. Bardzo ochłodziły się relacje polsko-chińskie po 2022 roku, po rozpoczęciu drugiej fazy wojny na Ukrainie. Chodziło o dostawy do Rosji technologii podwójnego zastosowania, także szkolenie wojska rosyjskiego w Chinach. No, tu jakby to są tematy znane. Oczywiście Polska z jednej strony trzyma się tej polityki jednych Chin, ale narracja polityczna wcale nie jest jednoznaczna. Cały czas używa się także w Sejmie tej analogii Tajwan-Ukraina i tak dalej. No, to nie jest jednoznaczny przekaz, który płynie. No, też Możemy usłyszeć nieraz o tym, że służby specjalne III Rzeczpospolitej alarmują, że TikTok, że cyberszpiegostwo, zagrożenia, że o chińskiej aktywności wywiadowczej i tak dalej, i tak dalej. Owszem, no tak jak powiedziałem, Chiny są ważnym partnerem handlowym, ale to jest kierunek silnie deficytowy dla Polski. No jest niby 40 miliardów dolarów, to jest jakiś obrót polsko-chiński, ale na tym się bogacą przede wszystkim Chiny. Polacy nie potrafią tego wykorzystać albo są po prostu hamowani przez Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o inwestycje chińskie w Polsce, to są one minimalne, o wiele większe są w Łodzi, nie w Łodzi, tylko na Węgrzech oczywiście. Łódź miał być hubem logistycznym i tam rzeczywiście mogło się to bardziej rozwinąć niż obecnie, bo tam jest ten hub logistyczny, no ale jest naprawdę niewielki w porównaniu z tymi planami, które były jeszcze w roku 2012. Jest eksport części niewielki eksport maszyn, eksportowana jest do Chin miedź, oczywiście żywność też, ale tak jak powiedziałem, ten format współpracy Chin z Europą Środkowo-Wschodnią jest politycznie martwy. Jest po prostu politycznie martwy. Amerykanie skutecznie to, przynajmniej na razie, skutecznie to rozbiły. Władze w Warszawie jednoznacznie wybrały politykę jednowektorową, politykę wieszania bezpieczeństwa państwa polskiego na klamce w Waszyngtonie. No i dlatego te wielkie nadzieje i małe efekty w relacjach polsko-chińskich. Dobrze, idziemy dalej z Państwa pytaniami. Dużo ciekawych komentarzy tutaj czytam. Słusznie wyciągacie Państwo te wnioski, że jest to powtarzanie historycznych błędów, jeżeli chodzi o temat dzisiejszego odcinka. Już idziemy dalej. Wojciech Kozieł pyta, czy może pan coś powiedzieć o mapie Gomberga? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Oczywiście, że mogę powiedzieć coś o mapie Gomberga. Możecie państwo sobie bardzo szybko wygooglać samą mapę. To jest mapa powojennego Nowego Świata. Jedna z najbardziej takich znanych, alternatywnych wizji powojennego świata. Oczywiście po II wojnie światowej. Została opracowana przez Maurice'a Gomberga. Pierwsza publikacja to był 42 rok, luty 1942 roku w Stanach Zjednoczonych, w Filadelfii ona została opublikowana. Patrząc, analizując tę mapę, widzimy, że ona została już ukończona na jesieni 1941 roku, jeszcze przed atakiem Japonii na Pearl Harbor i przed formalnym wejściem Stanów Zjednoczonych do wojny. Natomiast ta mapa jest bardzo ciekawa. Znaczy, ja absolutnie tutaj uważam, że każdy, kto zajmuje się geopolityką, powinien się z tą mapą zapoznać. Ona przedstawia projekt nowego ładu światowego po spodziewanym zwycięstwie aliantów. Jakby to już było to założenie. Jest to pod względem takim geopolitycznym mapa świata bardzo mocno zhierarchizowanego, gdzie jest dominacja kilku ośrodków siły. Mówiąc żargonem geopolitycznym. Z jednej strony Gomberg, jak Państwo zobaczycie sobie, zakłada dominację Stanów Zjednoczonych w całej Ameryce Północnej i także w Ameryce Środkowej. Następnie ogromne rozszerzenie wpływów rosyjskiego ośrodka siły, wówczas Związku Radzieckiego w Europie, federacyjną Unię Europejską, byśmy tak dzisiejszym językiem powiedzieli, czyli sfederalizowaną Europę Zachodnią jako jeden ośrodek, dodatkowo dekolonizacja tej części świata, która no właśnie była zależna od swoich metropolii, no i można powiedzieć powstanie też struktur, które przypominałyby późniejsze organizacje ponadnarodowe. I ta mapa jest bardzo interesująca, bo Maurice Gomberg trafnie przewidział kilka takich tendencji, kilka procesów geopolitycznych. podział Europy na strefy wpływów, zachodnią i wschodnią, dominację morską gospodarczą Stanów Zjednoczonych, utworzenie państwa Izrael, to jest bardzo ciekawe. Tak jak przypominam jeszcze raz, to mówimy o jesieni 1941 roku, kiedy mapa Gomberga powstała. Przewidział skutecznie proces dekolonizacji, no w wyniku między innymi też upadku Imperium Brytyjskiego i tak dalej. Przewidział skutecznie procesy integracyjne w Europie Zachodniej, jakby wybiegając w przyszłość, jeżeli chodzi o Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Europejską Wspólnotę Gospodarczą i tak dalej. Można powiedzieć, że także przewidział powstanie struktur przypominających dzisiejszą Unię Afrykańską. Czy takie organizacje regionalne, ponadnarodowe, konfederacje, a w niektórych przypadkach federacje. Co ciekawe, w tej koncepcji Polska nie istniała jako suwerenne państwo, to znaczy spojrzeć na tę mapę. Kanada, Meksyk miały wejść w skład USA, czy też miały tworzyć ze Stanami Zjednoczonymi taki wspólny organizm państwowy. Również Australia w ogóle też miała wejść do takiej, można powiedzieć, większej federacji. No, w każdym razie jest to bardzo ciekawa mapa, która wokół której powstało wiele teorii spiskowych, stąd wielu ludzi zajmujących się działalnością naukową, popularyzatorską, niechętnie się wypowiada na ten temat. Ja uważam, że nie powinno być tematów tabu. Część środowisk intelektualnych na świecie uznała mapę Gomberga za dowód na istnienie takiego spisku ponadnarodowego, od stworzenia nowego porządku świata i tak dalej. Natomiast historycy najczęściej uznają to za taki prywatny projekt polityczno-geopolityczny, który był inspirowany takim idealizmem jeszcze z czasów, z okresu, powiedzmy, tuż po I wojnie światowej. Były takie różne koncepcje jednoczenia świata, w związku z tym była też oczywiście propaganda aliancka, o czym też trzeba mówić. Natomiast uważam, że mapa Gomberga z punktu widzenia takiego metodologicznego jest ciekawa jako przykład geopolityki prognostycznej. Taka, bo często też się mówi o kartografii ideologicznej. To jest dobry przykład w tym zakresie. Natomiast to, no, oczywiście jest to interesujące z punktu widzenia takiej, powiedziałbym, takiego ćwiczenia intelektualnego. Bo patrząc na te żądania Donalda Trumpa w kontekście Kanady, no to rzeczywiście przypomina się trochę ten idealizm Maurice'a Gomberga, ale jest tutaj też ciekawy wątek, bo jak Państwo sięgniecie po tę moją najnowszą książkę, no właśnie Geopolityka Świata Wielobiegunowego, i ja tutaj opisuję główne centra siły, główne ośrodki siły, ośrodki te geostrategiczne, no to rzeczywiście jest to pokazanie, że współczesne myślenie geopolityczne jest myśleniem o wielkich przestrzeniach. I to jest niewątpliwie to, co dzisiaj patrzymy, analizując spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga z 14 maja, czy spotkanie Władimira Putina i Xi Jinpinga z 20 maja, to tam widzimy, że tam rozmawiano o wielkich przestrzeniach, tam rozmawiano o koncercie mocarstw, tam rozmawiano o podziale stref wpływów. Oczywiście nie przed kamerami, nie oficjalnie, ale patrząc na analizę behawioralną, czyli analizę zachowania tych państw, także jeżeli chodzi o, analizując ich najważniejsze dokumenty strategiczne, chociażby podział stref zainteresowania Stanów Zjednoczonych na 4 takie mega regiony, to jest myślenie takie wielkoprzestrzenne. I ta mapa jest ciekawa. Ta mapa z 42, opublikowana, tak jak powiedziałem, na początku 42 roku Gomberga, jest bardzo ciekawa, bo to jest taki przykład myślenia wielkoprzestrzennego. Ta mapa, co jest bardzo ciekawe, inspirowała wielu polityków, inspirowała wielu intelektualistów, którzy też posługiwali się tym myśleniem wielkoprzestrzennym. Dlatego to nie można tej mapy zbyć od tak, że to jest jakaś tam teoria spiskowa, bo to jest coś realnego, to nie jest coś, co jest wymyślone, ta mapa nie jest wymyślona, ona naprawdę została w Filadelfii opublikowana w lutym 1942 roku, na pewno wpływała na myślenie, na horyzonty wielu przedstawicieli różnych elit, nie tylko tych zachodnich, chociażby dlatego, że tak powiem, warto się z tym zapoznać. Ja niedługo reaktywuję nowy cykl wykładów, nowy sezon wykładów w Akademii Geopolityki, więc być może sięgnę właśnie do mapy Gomberga, także dziękuję za pytanie. Idziemy dalej z Państwa pytaniami. No też tutaj wypowiadacie się Państwo na temat tego, czy tych wartości wspólnych z Brytyjczykami. Tutaj się zgadzam, że oczywiście tych wspólnych wartości nie jest aż tak dużo. Myślę, że kiedy się spotkamy z częścią z Państwa na żywo, a z częścią online 14 czerwca na oficjalnej premierze mojej książki w Warszawie, to będziemy wiedzieć już nieco więcej, będziemy właściwie tuż przed zawarciem tego nowego traktatu z Niemcami i myślę, że od zawarcia trzeciego traktatu, po tym traktacie z Nancy i traktacie z Wielką Brytanią, to będzie takie zwieńczenie i będziemy mogli odliczać tak naprawdę tygodnie, miesiące do jakichś prowokacji pod fałszywą flagą, próby podgrzania tej atmosfery w relacjach z Rosją. Soniacz 2, czy mając na uwadze, że praktycznie w całości obecność wojsk amerykańskich stacjonuje na zachodzie Polski, wyjątek batalion w Orzyszu, Niemcy nie zbudowały sobie pasa bezpieczeństwa. To jest bardzo charakterystyczne, zresztą jak Państwo zobaczycie, te największe inwestycje niemieckie w Polsce są na zachód od linii Wisły. Ja przypomnę tylko, że to nie jest też tajemnica, bo każdy rezerwista, który brał kiedykolwiek udział w jakichś większych ćwiczeniach, doskonale wie, że założenia NATO są takie, że strategiczną rubieżą obrony jest rzeka Wisła. Strategiczną rubieżą obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego jest rzeka Wisła, po prostu. Jeżeli ktoś myśli, że będzie jakaś wojna i w ciągu 24 godzin, może 48 godzin do Polski przybędą dywizje, brygady, bataliony sojusznicze, no to on nie ma pojęcia o logistyce wojskowej. To tak nie wygląda. Miesiąc czasu to jest minimum. Miesiąc czasu to jest minimum na rozwinięcie operacyjne. Zresztą tych przeszkód związanych z infrastrukturą, z nośnością mostów, z zdolnościami inżynieryjnymi do pokonywania cieków wodnych, z całą aprowizacją, z problemami prawnymi jest szereg, jest naprawdę ogrom. To nie jest tak, że z Hiszpanii, Portugalii, z Francji te brygady, dywizje trafią w ciągu, tak jak powiedziałem, 2-3 dni do Polski w razie jakiegoś zagrożenia w czasie W. No tak absolutnie to nie wygląda. Dlatego, jeżeli byłby to konflikt poniżej progu klasycznej wojny, musimy się liczyć z blackoutem. Przede wszystkim blackout, czyli wyłączenie prądu. To będzie naprawdę najbardziej doskwierające dla zwykłych obywateli, bo brak prądu to też niedziałające pompy wody, to też braki, prawda, w tym wszystkim. No, będzie potężny problem, szanowni państwo, wieszająca się infrastruktura finansowa, wieszająca się infrastruktura związana, teleinformatyczna, no będzie się także odbywać kosztem zwykłych obywateli, będą opóźniane dostawy, także dostawy żywności. Przecież spora część młodego pokolenia myśli, że no właśnie, mięso czy warzywa biorą się z marketu. No się okaże, że jak transporty będą wstrzymane i tego nie będzie, no to, będzie powtórka z tego, co widzieliśmy w okresie najstraszniejszej choroby, tak? Z okresu Dawida XIX, kiedy ludzie rzucali się na wszystko w marketach, bo się bali, że będzie nie wiadomo jaka hekatomba, jaka katastrofa, tak? Masowe wykupywanie towarów i tak dalej. Także paliwa i pamiętamy wszyscy, nie było to tak dawno, nie tak dawno temu. Tak, o mapie powiedziałem. Dużo jest komentarzy Państwa, tak? Ja z uwagą tutaj skanuję, że tak powiem sobie, bo nie mogę się za bardzo wczytywać, ale widzę, że bardzo, bardzo dużo jest komentarzy dotyczących tego traktatu polsko-brytyjskiego. Piszcie Państwo tutaj, CryptoPS for Gamer pisze, spokojnie Panie Doktorze, oriesznik może dolecieć za kanał La Manche. No, obawiam się, że niestety, jeżeli będzie wycelowany gdzieś ten oriesznik, to nie za kanał La Manche, tylko na linię Wisły. I tego się obawiam. Oczywiście też trzeba umieć oddzielić propagandę od realnych zagrożeń. Wiemy, że w rosyjskich mediach jest też nakręcana taka spirala, no nie chcę powiedzieć spirala, no spirala to może zbyt duże słowo, ale no jest też tworzona atmosfera, gdzie Polska jest przedstawiana, zwłaszcza Trzecia Rzeczpospolita, niezwykli obywatele, no niezwykli Polacy, to jest jasne, ale establishment polityczny Trzeciej Rzeczpospolitej jest przedstawiany w roli takiego konia trojańskiego, czy też osła trojańskiego Londynu i Waszyngtonu, przede wszystkim Londynu. No i musicie sobie Państwo zdawać sprawę, że mimo tego, że między narodem polskim a narodem rosyjskim nie ma rozdźwięków, które byłyby nie do pokonania. Oczywiście, że są różnego rodzaju napięcia, że są kwestie historyczne, które wymagają jeszcze pracy historyków i lepszego zrozumienia, no ale jasne jest, że Polska nie ma żądań terytorialnych wobec Rosji, Rosja wobec Polski nie ma tutaj jakiejś problemów, których nie dałoby się przezwyciężyć. Natomiast mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną ideologią, mamy do czynienia z potężną rusofobią podlewaną przez głównie oczywiście Brytyjczyków. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, a ten traktat z dziś podpisany przez historyka Donalda Tuska, no, świadczy o tym, że niestety w Polsce nie ma żadnej kultury strategicznej. No, trudno mówić w ogóle o jakimkolwiek poziomie kultury strategicznej, jeżeli wchodzi się po raz kolejny w te same kolejne historii. Po raz kolejny. Przecież to jest naprawdę grubymi nićmi szyte. To jest próba fabrykowania przyzwolenia na przyjęcie przez Polskę roli zderzaka strategicznego. Ja wiem, że stali widzowie mojego kanału doskonale znają to określenie. Przecież ja używam tego określenia od wielu, wielu lat, zresztą w swojej książce o tym pisałem, jeszcze tej książce z 2018 roku, Geopolityka, Bezpieczeństwo Polski, gdzie ostrzegałem przed tym widmem, czy przed tą wizją wieszania polskiego bezpieczeństwa na klamce w Waszyngtonie, czy w ogóle na jakiejkolwiek klamce i opieraniu się na jakimś jednym państwie, widzimisię jakiegoś jednego państwa, opieraniu naszego bezpieczeństwa. Mówiłem o pułapce Kindelbergera już w 2017 roku. 9 lat temu mówiłem o pułapce Kindelbergera, że Amerykanie będą zwijać swoją wysuniętą obecność w Europie, że Polska zostanie właściwie no, z ręką w nocniku, decydenci państwa polskiego. I to się wszystko potwierdza, szanowni państwo. Mówiłem, że na Ukrainie nie ma wojny pełnoskalowej. Mówiłem to jeszcze na początku 22, że jeżeli się nawet Rosjanie zwiększą ataki na Ukrainę, to nie przyjmie to w dającej się przewidzieć perspektywie charakteru wojny pełnoskalowej, no, czyli nie będzie powszechnej mobilizacji, nie będzie ataków dekapitacyjnych, niszczenia siedziby prezydenta, nie będzie przecinania linii zaopatrzenia, że ta wojna będzie na ograniczonym poziomie. I ona cały czas od 12 ponad lat, 13 rok toczy się wojna na Ukrainie, druga faza toczy się już 5 rok i toczy się cały czas na formie ograniczonej. Kilka dni temu Rosja zagroziła, że będzie atakować centra kierowania siłami zbrojnymi Ukrainy. Szanowni Państwo, rozumiecie to? 13 rok wojny, nie dzień. 13 rok wojny i Rosja dopiero zapowiada, że może będzie niszczyć centra kierowania, centra dowodzenia siłami zbrojnymi Ukrainy. A tu słyszymy propagandę, która mówi o wojnie pełnoskalowej. No przecież to jest uwłaszczające wprost po prostu inteligencji Polaków. Tego typu propaganda. Open Art Gallery, czy Zjednoczenie Narodowe, dawny Front Narodowy, Marine Le Pen przywróci normalność w relacjach Francji z Rosją. Bez względu na to, czy wygra Zjednoczenie Narodowe, czy wygra inna formacja polityczna, ważne jest, kto będzie prezydentem Republiki Francuskiej, bo to jest ustrój prezydencki, to jest prezydencki cały system. Natomiast ja też zresztą opowiadam się, jak wielokrotnie mówiłem, opowiadam się za systemem prezydenckim w Polsce, w takim położeniu geopolitycznym, jakie Polska ma, bo ta odpowiedzialność się w Polsce rozmywa. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, 460 posłów, 100 senatorów, łącznie ponad, no łącznie 560 parlamentarzystów z biurami poselskimi i tak dalej, a winnych nie ma sytuacji w kraju. Nie można z imienia i nazwiska powiedzieć, że to Duda, Nawrocki, wcześniej Komorowski, prawda, Kaczyński, Wałęsa, Kwaśniewski, są odpowiedzialni, no bo przecież w tym systemie, no zwłaszcza po 97 roku, od chwili, kiedy jest obecna konstytucja, te uprawnienia prezydenta są bardzo, bardzo ograniczone. No a kto pamięta, szanowni państwo, wszystkich posłów i senatorów każdej jednej kadencji od 1989 roku, od tego tak zwanego sejmu kontraktowego, tak? No, musimy sobie zdawać sprawę, że no co 4 lata ci ludzie, część tych ludzi się oczywiście wymienia, niektórzy są zawodowymi oczywiście posłami, senatorami, zawodowymi politykami, a niektórzy też zawodowymi Polakami, tak. Piotr Przybysz. Jak wiadomo, Polsce nie pomogły gwarancje ani angielskie, ani francuskie. Dotychczas mówiąc właściwie, nie wiadomo, co to były za gwarancje. No tak, no nie wiadomo. To jest oczywista sprawa, że poleganie na gwarancjach sojuszniczych w takim położeniu, jakie ma Polska, jest po prostu, delikatnie mówiąc, krótkowzroczne. Było tutaj takie pytanie, które mi teraz uciekło, ale sobie je zaznaczyłem. Czy znajoma jest panu tematyka amerykańskiego kanału Promethean Updates? Sprzeczność interesów London City z amerykańskimi. No ten kanał znam tak pobieżnie. To jest taki niszowy, anglojęzyczny kanał, odwołujący się do szkoły geopolitycznej. On nawiązuje do Lindona LaRouche'a, jeśli dobrze pamiętam. Jeżeli to jest ten kanał, proszę mi poprawić, o nim mówię. I pokrewne szkoły, Lindon LaRouche plus pokrewne szkoły. Ja nie jestem w stanie komentować oczywiście szczegółowej tej tematyki i tych odcinków. No nie będę tego robił, bo tak jak mówię, nie śledzę tego aż tak szczegółowo. Natomiast jeżeli tutaj użytkownik zna ten kanał głębiej i chciałby, abym się odniósł do konkretnych testów, to bardzo proszę napisać. Natomiast co do tej sprzeczności City of London i interesów amerykańskich, czy Wall Street amerykańskiego, no to jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące zagadnienie. To mogę oczywiście rozwinąć. City of London to jest takie osobne, można powiedzieć, miasto-państwo w Londynie. Własny samorząd, własna policja i tak dalej. To jest centrum globalnych finansów offshore, powiązane także z siecią terytoriów zależnych, prawda, Kajmany, Gibraltar i tak dalej. Szacuje się, że tam przepływa mniej więcej 1/3, nawet niektórzy mówią 35% globalnych finansów offshore. Działa poza jakąkolwiek kontrolą brytyjskiego parlamentu. To jest absolutnie poza jakąkolwiek kontrolą brytyjskiego parlamentu. To jest w ogóle unikalna konstrukcja prawna. W Polsce się to nie mieści w głowie. Myślę, że warto się tym zainteresować, bo tak jak mówię, City of London jest wyjęta spod takiej pełnej kontroli brytyjskiego parlamentu. Natomiast gdzie te interesy się rozchodzą, amerykańskie, brytyjskie? No pamiętajmy, że po 1945 roku to amerykański dolar zastąpił funta jako walutę rezerwową. To była ogromna porażka właśnie City of London. W jaki sposób odpowiedziało City? No odpowiedziało, tworząc rynek eurodolarowy, czyli dolary poza jurysdykcją USA. Londyn stał się tym takim centrum handlu dolarami poza kontrolą Fedu, czyli poza kontrolą rezerwy federalnej. I to jest bardzo ciekawe, to jest taka strukturalna sprzeczność, jeżeli spojrzymy na strukturę systemu międzynarodowego, że Stany Zjednoczone chcą kontrolować swoją walutę, chcą kontrolować dolara, a to londyńskie City zarabia na obiegu dolara poza kontrolą Waszyngtonu. To też bardzo ciekawa konstrukcja swoją drogą. Natomiast po 2008 roku, po tym kryzysie finansowym, po tym kryzysie, o którym Państwu wielokrotnie mówiłem, Stany Zjednoczone naciskały na globalną regulację tego sektora finansowego, a City konsekwentnie lobbowało i zresztą po dziś dzień też lobbuje za deregulacją. Za deregulacją, to jest model biznesowy najbardziej efektywny, najkorzystniejszy z punktu widzenia właśnie londyńskiego City. Natomiast, co bardzo ciekawe, to właśnie City of London częściowo napędzało Brexit. To się może wydawać interesujące, na pewno niekontrowersyjne, no bo jeżeli ja mówię o deregulacji jako modelu biznesowym, no to jest oczywiste, że City chce uniknąć regulacji Unii Europejskiej, która się wzmaga, a nie przecież osłabia. To jest oczywista sprawa. Raz, że City próbuje się uniezależnić od amerykańskich nacisków regulacyjnych, z drugiej strony właśnie od tych regulacji Unii Europejskiej. Dlatego jeżeli szukamy przyczyn Brexitu, to nie tylko tak zwani populiści, bo to jest oczywiście propaganda, którą słyszymy w mediach, ale to właśnie City of London było jednym z tych kół napędowych tego wszystkiego. Kolejna sprawa, gdybyśmy mieli spojrzeć na to napięcie między amerykańskimi interesami, interesami Wall Street, a Fedu, prawda, i tak dalej, oligarchów amerykańskich, a brytyjską siecią offshore, no to faktem jest, że USA próbują na różne sposoby od dłuższego czasu walczyć z rajami podatkowymi, znaczy to słabo wychodzi, ale próbują, natomiast brytyjska sieć ta offshore właśnie chroni kapitał przed amerykańskim fiskusem. W związku z czym, no, widzimy, jak to wygląda. Była zresztą ta ustawa, która zmuszała, amerykańska ustawa, która zmuszała zagraniczne banki do raportowania o transakcjach, o depozytach. City wtedy traktowało to jako atak na swoje interesy. No, w każdym razie ten rozdźwięk bardzo istotny między Brytyjczykami a Amerykanami nastąpił w 1956 roku. To jest taki absolutny symbol. Wtedy Eisenhower zmusił Wielką Brytanię do wycofania się z Suezu, groził zresztą uderzeniem w brytyjskiego funta. To było takie rozdzielenie tego interesu atlantyckiego, czyli pokazanie, że interes atlantycki to nie jest interes amerykańsko-brytyjski, tylko to jest interes amerykański, po prostu, że to jest interes amerykański. I tego w Wielkiej Brytanii nigdy nie zapomniano. Suez 1956 rok to jest taki bardzo silny sygnał. No i jeżeli w ogóle mówimy o Lindonie Laruszu i właśnie tym kanale, o którym tutaj użytkownik wspomniał, to ta tradycja Larusza stawia taką tezę czy hipotezę, że amerykański interes narodowy to jest przemysł, infrastruktura, gospodarka realna, że wszystko to, co jest podporządkowane interesowi atlantyckiemu, służy Stanom Zjednoczonym, a cała reszta to są tylko partnerzy, w domyśle senior, junior partnerzy, ale gdybyśmy powiedzieli bardziej tak dosadnie, wasale Stanów Zjednoczonych, a nie równorzędni partnerzy. Natomiast City of London ma zupełnie inną filozofię. To jest gospodarka spekulacyjna, to jest gospodarka rentierska, ja bym powiedział, że pasożytująca na realnej produkcji, po prostu. Ale to jest temat rzeka i mógłbym jeszcze długo mówić na ten temat, natomiast czas nas goni, dlatego jeżeli jest jakaś inna jeszcze teza, to bardzo proszę tutaj napisać, spróbuję odpowiedzieć. Mateusz K. pyta, czy można odwołać pseudopolski rząd w referendum, tak jak prezydenta Krakowa? Proszę wprowadzić merytokrację zamiast politycznej szopki i skończyć z cyklicznym demontażem państwa. No nie ma takiej opcji w obecnej konstytucji i nic nie wskazuje na to, aby się to miało zmienić. Jeżeli ktoś myśli, że to może od tak nastąpić, że nastąpi jakaś rewolucja, no to myślę, że nie rozumie tych trendów społecznych. Dzisiaj większość społeczeństwa po prostu jest syta. Jest syta. Jeżeli jest syta, to aprobuje. Ten, że tak powiem, nurt kontestacyjny wcale nie jest jakiś duży. No, kto kontestuje dzisiaj rzeczywistość? Albo ludzie, którzy naprawdę głęboko rozumieją procesy i dostrzegają zagrożenia, no albo ludzie, którzy, no właśnie, no kto dzisiaj, że tak powiem, może sobie pozwolić na ten komfort kontestacji? To jest fundamentalne pytanie, jeżeli dzisiaj patrzymy też na rzeczywistość. Nie ma dzisiaj chęci do wychodzenia na ulicę, nawet jeżeli są robione jakieś marsze polityczne, jakieś tego typu pikiety, zgromadzenia, one gromadzą niewielką grupę ludzi. Musimy sobie zdawać sprawę, że dopóki Polacy mają pełne półki w supermarketach, dopóki jest Netflix i inne, jest internet, jest telewizja. No, to jest po prostu chleba i igrzysk, tylko że we współczesnym wydaniu. Bardzo trudno jest znaleźć ludzi, którzy chcą się mobilizować politycznie, chcą podejmować świadome wybory, a zatem najpierw zdobyć wiedzę, bo żeby podejmować świadome wybory, trzeba sobie zadać trud. Tak jak dzisiaj zadało sobie trud grubo ponad 1000 osób, żeby wejść na ten kanał i posłuchać o tych kwestiach, które są też niechętnie podejmowane przez media głównego nurtu, a na pewno z innej perspektywy dowiedzieć się nieco więcej. Zatem tak jak mówię, z punktu widzenia dzisiejszej konstytucji i systemu politycznego, pokojowe zmiany zachodzą bardzo mocno ewolucyjnie. Kluczowe będą wybory parlamentarne w roku 2027. Tomasz Pacjent, co pan myśli o tym, że w latach 2000, kiedy krakowskie ulice wyczyszczono z kibiców i tak dalej, to było czyszczenie pod Ukraińców, którzy mogliby walczyć z kibicami na ulicach. No ja myślę, że Kraków nie jest wyczyszczony z kibiców. Kraków to jest jedno z najsilniejszych kibicowsko miast w Polsce. Jest tam kilka naprawdę klubów, które mają bardzo bogate tradycje, bo przecież to jest nie tylko i Wisła Kraków i Krakowie, Hutnik Kraków, jest Garbarnia, przecież też były mistrz Polski, co prawda w okresie międzywojennym, no ale to przecież też były mistrz Polski, jest teraz Wieczysta, która ma szansę na start, na grę w Ekstraklasie, no ale wiadomo, no jest, to jest bardzo mocno kibicowskie miasto, o ile mi wiadomo, ja tutaj, więc nie sądzę, żeby był Kraków wyczyszczony z kibiców, natomiast no nie daj Bóg, żeby doszło do walk na ulicach, do jakiejś formy quasi wojny domowej, no bo patrząc na diasporę, nie tylko ukraińską, szeroko pojętą, nie tylko też rosyjskojęzyczną, bo mamy mnóstwo narodowości. No Andrzej Duda powiedział, że wpuszczani byli do Polski ludzie z ponad 170 państw świata w roku 2022. No i w domyśle oczywiście w kolejnych latach wcale nie było lepiej. W związku z czym musimy sobie zdawać sprawę, że no, sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo poważna i gdyby doszło, tak jak mówię, nie daj Bóg do tego, co tutaj użytkownik napisał, do jakichś walk na ulicach, no to musimy sobie zdawać sprawę, że to jest scenariusz wręcz wymarzony dla Niemiec, dla Rosji, dla Wielkiej Brytanii. Krótko mówiąc, tworzenie takiej strefy buforowej bałkanizacja państwa polskiego, czy też bałkanizacja Europy Środkowo-Wschodniej, jedna wielka szara strefa, gdzie no, londyńskie city, gdzie kapitał ponadnarodowy, wielkie fundusze inwestycyjne mogą swobodnie sobie działać, bo państwo po prostu jest dysfunkcyjne. Piszecie Państwo, że dostajecie książki, albo niektórzy jeszcze czekają, także proszę się uzbroić w cierpliwość. Książki są codziennie wysyłane, także każdy, kto zamówił, na pewno książkę dostanie. Don Pedro 1990. Czy zgodzi się Pan z tym, że najbardziej potrzebne obecnie ustawy do uchwalenia to ustawa o obcych agentach na 3 pokolenia wstecz oraz ustawa o surowym karaniu wszelkich aktów antypolonizmu? Myślę, że ustawa o obcych agentach jest w Polsce bardzo, bardzo potrzebna, natomiast nie bardzo rozumiem, co to znaczy na 3 pokolenia wstecz. Polska jest częścią cywilizacji łacińskiej, a zatem bazuje na prawie rzymskim, a prawo rzymskie z kolei jest też oparte na takiej zasadzie jak lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz. Więc to jakby jedna sprawa, natomiast uważam, że ustawa o obcych agentach, o agentach zagranicznych jest bardzo, bardzo potrzebna. Jestem wielkim przeciwnikiem finansowania nie tylko partii politycznych, ale wszelkiego rodzaju organizacji pozarządowych z zagranicy. Uważam, że to powinno być zakazane i byłaby znacznie większa transparentność życia publicznego i też można powiedzieć wiele takich akcji lobbyingowych nie miałoby szans powodzenia, gdyby była ustawa o zagranicznych agentach. Co do surowego karania wszelkich aktów antypolonizmu, tak, no zgadzam się, tylko tutaj trzeba byłoby to dopracować, wiadomo, żeby nie dawać pola do nadużyć. Natomiast uważam, że takie rzeczy, takie zachowania jak promowanie ideologii banderyzmu, kwestionowanie na przykład kwestionowanie, czy próba w ogóle oskarżania Polaków o współudział w Holokauście, czy wręcz nawet o przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej, bo i takie głosy się przecież pojawiały za granicą. Tak, to powinno być klasyfikowane jako antypolonizm i powinno być podlegać penalizacji, podlegać karaniu. Było to pytanie o Marine Le Pen, o zjednoczenie narodowe. Uważam, że prędzej czy później dojdzie do normalizacji relacji europejsko-rosyjskich, tylko pytanie, czy będzie to na gruzach III Rzeczpospolitej, czy nie. Uważam, że prędzej czy później do koalicji w Niemczech wejdzie alternatywa dla Niemiec. Czyli jest ogromna szansa, że tak się stanie, że politycy dzisiejszej AfD, bez względu, czy to będzie dalej AfD, czy jakiś inny szyld, ci politycy prędzej czy później będą odgrywać znacznie większą rolę w państwie niemieckim, taką rolę decyzyjną, bym powiedział, i oni są nakierowani na normalizację relacji z Rosją. Podobnie zresztą te tendencje we Francji dzisiaj widzimy. I to jest pytanie tylko, jakim kosztem się to odbędzie i czy i jakich państw. No uważam, że jest to ewidentne wystawianie Polski jako zderzaka strategicznego. Jeszcze raz to powtórzę, ale tak to wygląda. Szanowni Państwo, będziemy się jeszcze widzieć na żywo w tym tygodniu. Jutro Państwa przed 8 rano zapraszam na nowy odcinek. Będzie o chińskim programie kosmicznym, ale będzie także o tych nowych planach dowództwa natowskiego. Bardzo, bardzo ciekawe plany, tylko to jest znowu moim zdaniem kolejny kamyczek do ogródka pod tytułem tworzenie zderzaków strategicznych. O co chodzi? Jutro Państwu powiem. Przypominam, Szanowni Państwo, że jest moja nowa książka już normalnie w sprzedaży, Geopolityka świata wielobiegunowego. Zapraszam wszystkich Państwa jeszcze raz na obchody, no skromne oczywiście, dziesięciolecia podcastu geopolitycznego. Będzie to premiera mojej nowej książki, spotkanie autorskie w Warszawie 14 czerwca bieżącego roku. To jest niedziela, godzina 18:00, restauracja Przyjaciele przy ulicy Wilczej 58A w Warszawie. Będziemy kontynuować te 10 lat rozmów o zmieniającym się świecie, o polityce, geopolityce. Serdecznie Państwa zapraszam, zachęcam do udziału, a dla tych z Państwa, którzy nie możecie wtedy tego dnia pojawić się w stolicy naszego kraju, zapraszam przed ekrany. Będzie prowadzona transmisja na żywo dzięki uprzejmości kolegów z telewizji PSTV. Kto z Państwa miałby taką ochotę, możliwość, chęć i gest wesprzeć transmisję na żywo, jest możliwość, jest zrzutka na czacie przypięta w opisie filmu i będzie w komentarzu, także serdecznie zachęcam do wsparcia tej inicjatywy, abyśmy się mogli spotkać chociażby na odległość, tak aby uczcić dziesięciolecie istnienia tego kanału. Na dziś, Szanowni Państwo, serdecznie Państwu dziękuję, życzę Państwu dobrego, spokojnego wieczoru, do zobaczenia, do usłyszenia.